On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w tym okresie Wielkiego Postu. W tym roku cały Kościół przygotowuje się do rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. I my również pochylimy się troszeczkę nad tym tematem. O samym chrzcie i o Mieszku I, o tej całej akcji ewangelizacyjnej Czechów, mówiłem Państwu 2 lata temu. Jest to dostępne na naszej stronie internetowej Radio Rodzina. Zapraszam, żeby się z tym zapoznać, może dobrze sobie przypomnieć. Ci, którzy nie słyszeli, mogą zapoznać się z tym po raz pierwszy. Nie chciałem tego tematu powielać, w związku też z czym chciałbym się zająć samą rocznicą. 1050-lecie brzmi dumnie, ale 1000-lecie brzmi dumniej, mimo że to 50 lat dodatkowych niby nam przysparza chwały. Proszę Państwa, 50 lat temu nasz kraj przeżywał 1000-lecie Chrztu Polski. Jednakże były to czasy głębokiej komuny i wielu z moich słuchaczy może te czasy pamięta. Niektórzy mieli po kilka lat. Inni byli osobami już dorosłymi, mającymi dzieci, jak na przykład moi dziadkowie. Natomiast są tacy słuchacze, sam do nich należę, którzy ten temat znają tylko i wyłącznie z kart ksiąg historycznych. Natomiast trzeba sobie szczerze powiedzieć, że polska podstawa programowa historii, napisana bardzo błędnie, nie dopuszcza do tego w zasadzie, aby ten okres historyczny był przez uczniów studiowany. To znaczy się zawsze gdzieś tam brakuje tego czasu, dochodzimy do II wojny światowej, a po II wojnie światowej, no to już na WOS-ie, no to już tak troszeczkę, no to już zaraz matura, albo wcześniej egzaminy gimnazjalne. Ma być to zmienione, ponoć zaczyna być to zmienione, ale no jest z tym ciężko i wiem, że ta wiedza, przynajmniej w pokoleniu moim, jest minimalna. Proszę Państwa, 1000-lecie Chrztu Polski było obchodzone przez Kościół katolicki bardzo hucznie. Jednakże trzeba pamiętać, że nie była to rzecz, te obchody, która byłaby mile widziana przez władzę. Wprawdzie głęboki polski stalinizm, czyli lata 45-56 w zasadzie, się skończył. Bierut nie żyje, Stalin nie żyje, a u władzy, czyli pierwszym sekretarzem partii, jest Gomułka. Człowiek, który, no niektórzy tutaj też może pamiętają, był w sumie dość podobny do Wyszyńskiego w pewnych rzeczach. To jest dość kontrowersyjne, co teraz powiedziałem. Ponieważ też przez komunistów był prześladowany, też był więziony i też był człowiekiem nadziei. Nadziei oczywiście partii przede wszystkim, nadziei tych, którzy chcieli budować stalinizm, ale też nadziei zwykłych ludzi, którzy mieli dosyć czasów terroru. Dlaczego Gomułka był w więzieniu? No może Państwo wiecie, może nie wiecie. Gomułka był takim zwolennikiem polskiej drogi do komunizmu. Bierut absolutnie tego nie tolerował. To były takie nazwane odchylenia nacjonalistyczne w drodze do socjalizmu. Takie, to w ogóle ta nowomowa jest dość ciekawa. Natomiast po śmierci Stalina i po śmierci Bieruta, na szczęście umarli mniej więcej w tym samym czasie, w Polsce zaczyna wrzeć, dochodzi do powstania, nawet można użyć takiego słowa, ja uważam, że to o wiele ładniej brzmi powstanie niż zamieszki poznańskie albo tam wydarzenia poznańskie. To było powstanie w Poznaniu, tak? Tłumione przez wojsko, przez generałów, którzy ćwiczyli w czasie II wojny światowej na pacyfikacji miast niemieckich, tak? Więc to powstanie zostało stłumione, ale Polska wrze. I aby ten wybuch polskości, jakby powiedzieć, ukrócić, wyciąga się z więzienia Gomułkę, który jedzie do Moskwy, tam negocjuje pewne rzeczy z władzami partii rosyjskiej, wraca do kraju jako bohater. Człowiek, który ma prowadzić polską drogę do socjalizmu, człowiek, który ma skończyć z czasami terroru, człowiek, no, który jest, że tak powiem, umiłowanym przez tłumy. Rzeczywiście, jakby się spojrzeć na te jego pierwsze wystąpienia, to te tłumy nie krzyczały dlatego, że tam ZOMO ich pałowało z tyłu, że mają krzyczeć, tylko rzeczywiście krzyczeli jego imię i nazwisko z taką wiarą, że on coś zmieni. Jak wracał z Moskwy pociągiem, to na każdej stacji stali ludzie z kwiatami, to nie tylko dzieci, ale też dorośli faceci, i witano go jako bohatera. Ten człowiek jednak na samym początku swojej kariery politycznej zaczyna od słów: koniec ze strajkami, wracajcie do pracy, wszystko będzie dobrze. No ci ludzie dopiero zaczęli strajkować, a tu już mu się im mówi koniec ze strajkami. Gdy kończy swoje takie wielkie wystąpienie na placu Defilad, część ludzi się rozchodzi, ale część krzyczy: Wyszyński, Wyszyński. Wyszyński, Wyszyński. Kim jest Wyszyński? No Państwo wiedzą, ja wiem, ale może tak tylko dla uściślenia. Wyszyński, prymas Polski. Człowiek niezłomny. Za czasów głębokiego polskiego stalinizmu, czyli tych lat właśnie 45-56, partia komunistyczna, musiała po kolei rozprawiać się z wrogami, swoimi wrogami. Pierwszym wrogiem byli żołnierze niezłomni. Całe podziemie patriotyczne, które było tłumione, no i rzeczywiście już w latach 50. to były bardzo malutkie oddziały, to już nie była jakaś wielka organizacja wojskowa. O tym ostatnio była audycja z okazji 1 marca. Zapraszam też do strony internetowej, jeśli ktoś nie słyszał jeszcze tej audycji. Drugą siłą polityczną był PSL. I tu PSL rzeczywiście był pewną partią, jedyną partią w zasadzie poza partiami komunistycznymi, satelitami komunistycznymi, która była partią niezależną, ale tu też dało się tą partię, jakby powiedzieć, zniszczyć, osłabić, zrobić z niej taką partię marionetkową. I tu może na tym skończę, ponieważ nie jest to temat naszej dyskusji. Natomiast trzecią siłą, którą trzeba było zniszczyć, był Kościół. Dlaczego? Po pierwsze, Kościół ma głowę w postaci papieża. Papież jest na zachodzie, jest to zgniły zachód, zgniły kapitalizm, a jeszcze ci polscy biskupi, zdrajcy słuchają kogoś na zachodzie. W związku też z czym te kontakty między Stolicą Apostolską a różnymi kuriami biskupimi były zawsze ocenzurowane i to był taki pretekst do tego, aby ten kościół atakować właśnie za zdradę. Proszę Państwa, to też jest ważne. Informacje szły w drugą stronę. Biskupi pisali do Rzymu, co się dzieje w Polsce. A żelazna kurtyna to nie jest tylko i wyłącznie słowo wymyślone przez Winstona Churchilla, ale to jest pewna rzeczywistość. Wszystkie państwa komunistyczne starają się ukryć to, co dzieje się w środku. Głównie dlatego, że jak każde państwo muszą jakoś funkcjonować na arenie międzynarodowej, podpisują różnego rodzaju umowy handlowe, etc. I no, muszą dbać o swój imidż, jednocześnie jakby powiedzieć, informacje, które wychodzą z państwa, ten imidż niszczą. I dlatego też biskupi byli bardzo, bardzo za to krytykowani również w prasie tak zwanej polskiej, może używajmy stwierdzenia, prasie komunistycznej. Będzie to bardziej uczciwe. Proszę Państwa, kardynał Wyszyński, jak wiemy, był więziony przez komunistów. Został uwięziony już w tym momencie, gdy Bierut i jego ekipa poszli na wojnę z Kościołem. Wcześniej Bierut, nawet gdy przysięgał na konstytucję, tak, i że będzie prezydentem, kończył swoją wypowiedź: tak mi dopomóż Bóg. Proszę Państwa, znane są sytuacje, gdzie na przykład aktyw partyjny w 1947 roku, jest taki raport Służb Bezpieczeństwa, gdzie tam zaczynają ci robotnicy wstawać i krzyczeć, po pierwsze, dlaczego nie ma księdza, po drugie, dlaczego na sztandarze PZPR-u nie ma Chrystusa Króla i dlaczego oni nie poszli na mszę, tak? Bo przecież to jest tak ważne wydarzenie, bo tu się aktyw partyjny buduje. Więc nawet ta partia polska, partia robotnicza, była, no można powiedzieć, złożona z ludzi wierzących. Dla komunistów, dla elity rządzącej było to nie do przyjęcia. Dlatego im czas płynie i Kościół coraz bardziej zostaje niszczony w sposób polityczny, w sposób administracyjny oraz w sposób, można powiedzieć, taki ideologiczny. Otóż znane są nam te słowa kardynała Wyszyńskiego: non possumus. Non possumus, czyli nie pozwalam. O co tu chodziło? Chodziło o to, że partia postanowiła wydać rozporządzenie, w którym to bez zgody władz partyjnych, władz polskich w końcu, nie można było nic zmieniać w polskim kościele. W związku też z czym nie można było obsadzać stanowisk. Nawet, tutaj nawet chodziło o wikarego, tak? Czyli proboszcz, wikary, również biskup. Na to nie było zgody wśród biskupów polskich i na czele właśnie z prymasem. Prymas wydał takie rozporządzenie, episkopat wydał takie rozporządzenie, które mówi o tym, że nie wolno na ołtarzach Cezara składać władzy kościoła. Non possumus, tak się kończyło to rozporządzenie i to było pretekstem do tego, że Wyszyński został aresztowany. Został uwięziony 25 września 1953 roku. On tam był w różnych miejscach, to dokładnie 4 miejsca jego internowania. Warto tylko podać, że te zmiany polegały głównie na tym, że jego stan zdrowia dość podupadał i przenoszono go, bo jednak partii nie zależało na to, żeby mieć jego krew na rękach, tylko żeby go uciszyć. W tym czasie episkopat polski, można powiedzieć, słabnie. Otóż biskupi po kolei wydają takie oświadczenia, że na przykład są godne ubolewania, kazania księży mówiących źle o partii robotniczej. Każdy z biskupów musi przyrzekać na konstytucję Polski Ludowej, tak? Aby tutaj jakby powiedzieć, jak najbardziej ten episkopat został stłamszony, żeby się nie odzywał na tematy polityczne, zajął się jakimiś takimi wychowaniem dzieci, tak? Czy też jakimiś problemami społecznymi, ale absolutnie, żeby nie był przeciw władzy. I cały episkopat powolutku się poddaje. bo to chyba trzeba użyć takiego słowa. Niektórzy twierdzą, że to byli ludzie realiści, tak? Że jak już widzieli, że Wyszyński jest w więzieniu, a jeden z biskupów, jeden z takich najgłośniejszych biskupów, który przeciwstawiał się władzy komunistycznej, biskup Czesław Kaczmarek, który też we wrześniu 1953 roku został oskarżony o zdradę stanu, był oskarżony w takim pokazie politycznym, skazany przez oczywiście sąd wojskowy. No więc w związku z tym reszta episkopatu wiedziała, że jakby powiedzieć, no wychylanie się może spowodować straszne konsekwencje. Niektórzy mieli do nich za to wtedy żal, inni twierdzili, że tak jak mówię, była to postawa bardzo realistyczna, postawa oczekująca na przetrwanie. Jak było w rzeczywistości, no w serca tych ludzi nie wejdę, nie wiem. Natomiast wiem jedno, że Wyszyński będąc na zesłaniu myśli się modli. To był człowiek niezłomny. To jest człowiek, który się naprawdę niczego nie boi, on miał Chrystusa w sercu. I przez te lata na zesłaniu bardzo wyraźnie zajmuje się właśnie kwestią milenium. Otóż jest świadomy tego, że 1966 rok będzie doskonałą okazją do tego, aby wzmocnić katolicyzm w Polsce. Pisze taki plan wielkiej nowenny, która to nawet zaczyna się w 1956 roku, gdy on jeszcze jest w więzieniu, takim wielkim odnowieniem ślubów narodu, ślubów właśnie tych Jana Kazimierza w Częstochowie. Te śluby narodu, dość interesująca sprawa, w 1956 roku, gdy episkopat te śluby odnawia właśnie w Częstochowie, fotel prymasowski jest pusty. Zastępcą prymasa w tym czasie w episkopacie był biskup Klepacz, biskup łódzki, który został tak naprawdę narzucony innym biskupom przez partię. Ten biskup pochodził z rodziny robotniczej i to miało duże znaczenie mimo wszystko dla partii, bo wiadomo, to był ten taki czas, gdzie pochodzenie było najważniejsze. I on rzeczywiście był człowiekiem, który wziął taką taktykę na przetrwanie, ale gdy właśnie odnawiał te śruby narodów, on klęczał, fotel prymasowski był pusty, nie usiadł tam, tak? Jakby pokazał, że to nie jest jego miejsce, że ten prymas jest więziony. I to było już dużym znakiem dla ówczesnych tam ludzi. Proszę Państwa, to się nazywa ten okres po śmierci Stalina i Bieruta odwilżą. W czasie odwilży Gomułka widzi, że sytuacja jest dość napięta, a te krzyki Wyszyński, Wyszyński, jakby powiedzieć, dają mu znać, że jeżeli no, nie popuści trochę kościołowi, to znów gdzieś mogą ludzie się buntować. I w pierwszym momencie, często tak jest, że w pierwszym momencie podejmujemy jakieś decyzje, których potem żałujemy, Gomułka żałował swojej decyzji, w pierwszym momencie wydaje rozkaz wypuszczenia Wyszyńskiego z więzienia. W tym momencie prymas Wyszyński staje się symbolem niezłomności dla całego kraju. Wcześniej rzeczywiście był takim symbolem no, cierpienia, tak? Ale teraz jest tym, który się nie poddał i tym, który ma szacunek w społeczeństwie. Ten szacunek był olbrzymi. On rozpoczyna wielkie przygotowanie właśnie do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Proszę Państwa, to były rekolekcje. Państwo, niektórzy może pamiętają, to były peregrynacje obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który zresztą ten obraz był, ta kopia była pobłogosławiona przez papieża. Tutaj już widać wyraźnie, jak komunizm jest, no jakby powiedzieć, chorobą psychiczną wręcz, tak? Ponieważ ten obraz był więziony, komuniści go przechwytywali. W różnych miastach zamiast obrazu niesiono pustą ramę z kwiatami, tak? Gdyż wiadomo było, że obraz został tam przez ZOMO aresztowany. Chyba 3 razy był aresztowany. To jest w ogóle jakąś paranoją, jakbyśmy dzisiaj o tym sobie pomyśleli. Te przygotowania i ruch społeczny, który tworzy się wokół tego milenium, bardzo niepokoją partię. Okazuje się, że w partii byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że kler w tym czasie, czyli w latach 60., jest głównym przeciwnikiem rządu dusz dla państwa komunistycznego. Jerzy Morawski na posiedzeniu komisji prasowej przy KCPZPR we wrześniu 1957 roku stwierdził, że głównym oparciem ideologii reakcyjnej jest klerykalizm. Wojujący klerykalizm. Otóż zaczyna być budowana w prasie i w ogóle w mediach taka, bo już telewizja przecież funkcjonuje, radio, taka narracja, że oto można być chrześcijaninem, można być katolikiem, ale należy szanować wolność religijną, należy szanować tych, którzy nie chcą być katolikami, należy szanować te dzieci, które nie chcą być uczone religii, nie wolno ich absolutnie w żaden sposób wytykać palcami, a księża to non-stop robią, księża non-stop krzyczą, że ci, którzy są niewierzący, są źli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to przypomina dzisiejsze głupie gadanie ruchów lewicowych w mediach, bo dokładnie rzecz biorąc można dzisiaj to skalkować, to jest ten sam język, tak, te same idiotyczne argumenty. Kościół zaczyna być atakowany, tak jak mówiłem, w sposób administracyjny również. I na przykład jest taka inicjatywa kardynała Wyszyńskiego. Było to powołanie Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze. Ten instytut miał na celu badania nad dziełami chrześcijaństwa w Polsce i przygotowanie właśnie tej uroczystości, tego milenium i całej Wielkiej Nowenny. Tak jak mówię, znajduje się to na Jasnej Górze i Milicja Obywatelska właśnie w 1958 roku, w lipcu, wchodzi do klasztoru jasnogórskiego, zaczyna tam aresztować książki, jak to się śmiesznie mówiło, tak? Czyli dochodzi do przeszukań, znajduje się nielegalne publikacje, no i ludzie to widzą, że coś się dzieje, tak? Że ci milicjanci wyciągają ze sklepików, tak? Przy furcie klasztornej jakieś czasopisma, że ci ludzie tego nie chcą oddać, tak? Zaczynają się przepychanki, przychodzą wierni, tych wiernych jest strasznie dużo, tak? Ta milicja sobie nie radzi, wzywa ZOMO, a ZOMO zaczyna tam pałować tych ludzi i to był taki moment początku tej wojny. Bo to można powiedzieć, że jest taka mała wojna. Wojny między państwem a kościołem. To był atak na Jasną Górę. No głupiej sobie wybrać nie mogli, bo Jasna Góra jest symbolem polskości od wieków. Natomiast właśnie tam się to rozpoczęło. Jasną Górę Gomułka chciał upokorzyć. Chciał tam zbudować autostradę i zjazd miałby wjeżdżać na teren klasztorny. W ogóle były takie pomysły, żeby upokorzyć ten zakon. Na szczęście nikt na to nie wyraził zgody i nawet koledzy partyjni mówili Gomułce, że nie, ten pomysł to nie przejdzie i chwała Bogu, bo tak to... Nie wiem, jakby to dzisiaj wyglądało. Natomiast partia idzie dalej i w latach 58-59 zaczyna atakować szkoły. Ściągane są krzyże, ludzie się burzą, bo te krzyże chcą mieć w klasach. Matki chodzą do tych klas, wieszają swoje krzyże, przyjeżdża policja, ściąga te krzyże, przyjeżdża ZOMO, przyjeżdża jakiś aktyw partyjny, we wsiach się spotykają mężczyźni, znaczy są naganiani i taki jakiś partyjny aparańczyk tłumaczy im, żeby wytłumaczyli tym babłom głupim, że na krzyż nie jest miejsce w szkole, bo szkoła jest świecka, przecież są dzieci, które są niewierzące, te baby płaczą. No w ogóle, proszę Państwa, sytuację można powiedzieć kuriozalne, gdzie znów krzyż, czyli tylko i wyłącznie symbol, staje się wrogiem. Tak? Staje się wrogiem. I w ogóle dochodzi do tego, że w lipcu 61 roku zostaje zniesiona możliwość uczenia religii w szkołach. Szkoły przestają wpuszczać księży i katechetów, dzieci zaczynają chodzić na salki. I to też dość śmieszne było, bo partia też jeszcze to chciała kontrolować, bo jak to dzieci socjalistyczne spotykają się z jakimś wojującym klerem, to trzeba kontrolować. Ale tutaj już ta kontrola była o wiele trudniejsza. I to było opatrznościowe. Ja osobiście uważam, że to było opatrznościowe. Przychylam się nawet do tego, że może powinno tak być do dzisiaj. Tutaj można dyskutować. Rzeczywiście te dzieci były wysyłane na religię do salek. To nie było w trakcie lekcji, to było po lekcjach. Rodzice wiedzieli, że wysyłają po coś konkretnego, a nie, że jest to zapchaj dziura między WF-em a geografią, tak? Na którą można nie iść, albo na której można napisać coś z języka polskiego, bo się zaspało, albo zapomniało przypisać matematykę. To było zupełnie inny standard nauczania się zaczyna, zupełnie przez przypadek. Wielkim problemem były też wielkie tak zwane miasta. Te nowe miasta, jak na przykład Kraśnik Fabryczny, Nowa Huta, gdzie chciano budować nowoczesne miasto bez kościołów. I rzeczywiście w latach 56-57 nawet wydano zgodę na to, żeby w Nowej Hucie wybudować kościół. Tam na placu postawiono krzyż, ale już w 59 tą zgodę cofnięto i chciano ten krzyż się podbić. I tutaj może Państwo pamiętacie, ci, którzy nie wiedzą, o te krzyże w tych miastach toczyły się bitwy, tak? Ludzie przychodzili, robotnicy przychodzili, bronili, przyjeżdżało ZOMO, pałowało tych robotników. Dochodziło do zamieszek, często do późnych godzin nocnych. Ostatecznie rzecz biorąc, tu znów wygrał lud chrześcijański, tak? Bo po wielu latach, na przykład w tym miejscu, w Nowej Hucie, stanął kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Ale tam spotykano się, mądlono i tego krzyża broniono. I partia widziała, że cudowne miasto bez Boga, jakim miała być Nowa Huta, no nie jest bez Boga. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy byli robotnikami, często pochodzącymi z jakichś prostych rodzin, są z Bogiem, tak? Tutaj to było dla nich naprawdę taki policzek wymierzony w twarz. Również w 59 roku wprowadzono nadzór nad seminariami, państwowy nadzór nad seminariami duchowymi. Skończyło się to tym, że większość seminariów zlikwidowano wszystkie seminaria niższe, część seminariów wyższych, zabierano książki teologiczne, filozoficzne, tak, zostawiano Marksa, Lenina po to, żeby ci klerycy wiedzieli, czego się uczą, bo przecież muszą być patriotami, tak, a nie tam jakimś wojującym klerem. I to znów był taki atak, na który ludzie z zewnątrz widzieli. I każdy taki atak sprawiał, że ludność miała wiadomość, że Kościół staje się takim, jakby powiedzieć, bastionem niezależnym od władzy komunistycznej. Ta łuda, która była w latach 50., że oto Kościół się poddał, jakby powiedzieć, ginie, ponieważ im większe są prześladowania, tym tutaj biskupi mają więcej odwagi, żeby mówić naprawdę ciężkie, twarde kazania. W momencie, w którym Wyszyński wyszedł z więzienia, powiedzieć, biskupom się otworzyły oczy, że można to pokonać. Że można, no można nawet oddać życie, tak, ale można iść do więzienia, ale potem się wyjdzie. Już nie mordują, już nie strzelają kulą w łeb. Już ludzie o tym wiedzą, interesują się tym, co się dzieje. Więc można być odważnym. I rzeczywiście te kazania stają się coraz ostrzejsze. Proszę Państwa, oczywiście najważniejszymi latami były lata 65-66. W 65 roku biskupi wydali orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusie i to było słynny list, w którym najważniejszym, można powiedzieć, postulatem było stwierdzenie: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Oczywiście cała prasa twierdziła: w czyim imieniu? Kto przebacza? Komu przebaczyć? Hitlerowcom? Jak można? W prasie były wielkie, wielkie predyki na temat tego, jak to jest woda na młyn reakcyjnych, kapitalistycznych, tak, niszczycieli z Niemiec zachodnich, którzy chcą odzyskać ziemie wschodnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Kościół się z tego nie wycofał. Gdziekolwiek się pojawiał Wyszyński, zawsze znajdował się jakiś aparat partyjny, który tam krzyczał: nie przebaczymy, nie przebaczymy, i to potrafił tak krzyczeć jeszcze do lat 70. Ale ta sytuacja sprawiła, że partia zdawała sobie sprawę, że trzeba te uroczystości, które oni planują, uroczystości świeckie z okazji tysiąclecia państwa polskiego, a nie chrztu, tylko państwa polskiego, wzmocnić, jeszcze bardziej, jakby powiedzieć, tą sprawę podkręcić i jeszcze bardziej nadać im znaczenia takiego, można powiedzieć, patriotycznego, wielkiego, żeby ludzie zamiast do kościołów przychodzili na te uroczystości państwowe. I na przykład w Poznaniu, z jednej strony w katedrze odprawia mszę biskup Wojtyła, z drugiej strony Gomułka na placu spotyka się z ludźmi, tam krzyczy właśnie na Wyszyńskiego, jaki to jest zdrajca narodu i tak dalej. Co jakiś czas powstaje na przykład w Krakowie. Mamy uroczystości na Wawelu, a w tym samym czasie chyba w 10 czy 15 miejscach festyny, muzyka, żeby to zagłuszyć, tak? Żeby to zagłuszyć. Dochodziło do tego nawet, że była odprawiana msza, a w tym czasie wojsko akurat miało defiladę i strzelało z armat z okazji tysiąclecia państwa polskiego, tak żeby w ogóle kazania nie było słychać. To było w ten sposób prowadzone. To była taka akcja wyciągania ludzi z kościele. Może jak dostaną kiełbasę, może jak zobaczą fajnie wyglądających żołnierzy, to nie pójdą na te uroczystości. Trzeba przyznać, że te uroczystości państwowe były całkiem ładne. 22 lipca, czyli to tak zwane święto komunistyczne, tak, z okazji manifestu PKWN, w 66 roku to była naprawdę świetna, wielka, piękna parada wojskowa. A już zwłaszcza te samoloty, które układały się w kształt orła, oczywiście bez korony, w kształt cyfry 1000, no przyznam szczerze, majstersztyk. Jak sobie to włączyć na YouTubie i obejrzeć, albo gdzieś tam w jakimś TVP Historia zobaczyć, no to rzeczywiście to było robione za wielkie pieniądze, wspaniała organizacja, tylko że cel był tego taki, żeby tylko ludzie nie myśleli o chrześcijaństwie, żeby tylko wyciągnąć tych ludzi właśnie z Kościoła katolickiego. W tych wszystkich miejscach, gdzie obchody chrześcijańskie zbiegały się z tymi obchodami państwowymi, dochodziło też do przepychanek, dochodziło do takich słownych napaści. No, na Wyszyńskiego krzyczano: ty baranie, w Warszawie, i tam jakiś aktyw partyjny próbował go przewrócić. W Poznaniu, tak jak mówię, nawet plakaty takie wieszano obraźliwe w stosunku do kościoła. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że Polacy zdali ten egzamin chrześcijański. Otóż przychodzili na te uroczystości, odnawiali śluby narodów. To było dla nich ważne. Oczywiście wielu było takich, którzy nawet poszli na tą wojskową manifestację, bo ja bym sobie też może poszedł na tą defiladę, tak? Zobaczyć, jak to wygląda, bo to naprawdę było fajne. Ale nie udało się przy całej nagonce medialnej, przy wielkich pieniądzach, przy budowaniu szkół tysiąclatek, tak? Przy jakichś tam pomnikach, przy odsłanianiu kolejnych dziwnych pomników Lenina i Mieszka, który wygląda trochę jak Stalin, tak? Nie było tutaj, jakby powiedzieć, odzewu w postaci pozostawienia chrześcijaństwa. Otóż ci ludzie, dla komunistów także niestety aktyw partyjny, chodził do kościoła. Chodził do kościoła, nie zgadzał się z pewnymi decyzjami Gomułki. Proszę Państwa, te uroczystości były rzeczywiście wielkim oddechem dla polskiego społeczeństwa. Ktoś pokazał, że można inaczej. Ktoś pokazał, że można zrobić coś wbrew władzy. I to dało siłę. Gomułka odszedł, potem Gierek odszedł, a Kościół został. Wyszyński wyszedł z tego zwycięsko. Naprawdę można mu tutaj oddać chwałę, jemu i pozostałym biskupom, zwłaszcza też tym biskupom, którzy byli lansowani przez partię, którzy byli, jakby powiedzieć, w pewnym momencie nawet wyciągani z jakichś niebytów. Ten może zostać biskupem, ten nie może. Przypomnijmy, Wojtyła tak został biskupem. Jego nazwiska tam nie było, tak? Partia zgodziła się, że tylko Wojtyła, tak? Bo to taki jest nowoczesny. Na pewno się będzie kłócił z Wyszyńskim. No ale Wojtyła został biskupem, zamiast się kłócić, współpracowali jak bracia. Oni czasami się nie lubili, czasami się nie rozumieli, ale współpraca między nimi była perfekcyjna. W ten sposób działa duch chrześcijański i ten duch tam właśnie w episkopacie zadziałał. I można powiedzieć, że możemy być z tego dumni, że w tym czasie nasi biskupi stanęli na wysokości zadania. Proszę Państwa, i w Nowej Hucie powstał Kościół, i w tych wszystkich miastach, które miały być miastem bez Boga, powstał Kościół. Tysiąclecie państwa polskiego zeszło na drugi plan. Chrześcijanie świętowali tysiąclecie chrztu. Dziś przygotowujemy się do 1050-lecia. I w czym jest problem? Otóż kiedyś usłyszałem takie zdanie, że chrześcijaństwo rozwija się najlepiej, gdy jest choć delikatnie prześladowane. Dziś to chrześcijaństwo jest prześladowane w taki dziwny sposób, taki medialny. Na zasadzie to wszyscy jesteśmy głupcami, jesteśmy tacy klerykalni, oczywiście jesteśmy starzy, księża biorą tylko od nas pieniądze. Po co nam to? Można kupić sobie tableta i zająć się czymś ciekawym. Zapraszam wszystkich do tego, żeby w tym wielkim poście po pierwsze pomyśleć o naszych korzeniach, skąd idziemy, dokąd idziemy, a także żeby pomyśleć, żeby wziąć udział w tych uroczystościach. I nie mówię tutaj o dniach młodzieży z papieżem, bo tutaj na pewno, jakby powiedzieć, frekwencja i w Krakowie przed telewizorem będzie duża, ale również o to, żeby brać udział w tych uroczystościach w Poznaniu, w Gnieźnie. To nie jest daleko. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, niech spróbuje. Życzę wszystkim dobrych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że Chrystus Zmartwychwstały zaistnieje w Państwa życiu. Szczęść Boże, do usłyszenia.